Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Gołąbek i zawodowo zajmuję się Rosją oraz jej bliższym i dalszym otoczeniem. W związku z tym postanowiłem zaprosić do rozmów absolwentów w kierunku Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam do słuchania. Serdecznie witam panią Ewelinę Sadanowicz. Ewelina Sadanowicz, która zakończyła kierunek Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich, ale jak pamiętam, mimo że to już jeszcze było możliwe w naszym przypadku, żeby kontynuować te studia jako uzupełnienie magisterskie, to zatrzymałaś swoją edukację tu w Krakowie na 3 latach. Pierwsze pytanie jednak jest takie. Dlaczego wybrałaś KRINS? A może wybrałaś Kraków?
Dzień dobry, bardzo mi miło. Dlaczego wybrałam KRINS? Kraków wybrałam tak prawdę mówiąc wcześniej, bo KRINS był moim drugim kierunkiem. Najpierw zaczęłam studiować etnologię i chyba właśnie tak z tymi tam datami, to tak średnio pamiętam, ale wydaje mi się, że po jakichś 3 latach tak poczułam, że etnologia mi jakoś tak mało wystarcza, może że jest tak trochę zbyt ogólnym wtedy dla mnie kierunkiem. I w którymś momencie Ania Sajewicz, z którą już rozmawiałaś, z tego co wiem, zaczęła właśnie studiować KRINS. Nie wiem, jak ona tam się o tym dowiedziała, ale właśnie w którymś momencie zdałam sobie sprawę z tego, że, no, że to jest świetny pomysł i coś, co by mi też bardzo odpowiadało właśnie. Jakieś takie zgłębienie kultury, historii, literatury Rosji i oczywiście rosyjskiego. I coś takiego, co rzeczywiście poczułabym się, w czym wtedy już tak miałam takie wrażenie, że poczułabym, że jestem tak jakby u siebie bardziej, że coś takiego robię, co jest mi bliskie w jakiś sposób.
Więc bliskie. Etnologię wybrałaś jako pierwszą i ona wynikała z takich bardziej pragmatycznych przesłanek, jak rozumiem. Bo przypominam sobie rozmowę z Anią Sajewicz, którą wszyscy zainteresowani będą mogli odsłuchać z całą pewnością. Ona wskazywała na to właśnie, że kiedy przyszła na KRINS, jako filmoznawczyni już w pewnym zakresie, dostrzegła, że jest jakby u siebie, ale w sensie też takim kulturowo, geograficznym, emocjonalnym. Czy to są te same uczucia? To też ciebie dotyczyło na KRINS-ie?
W pewnym stopniu wydaje mi się tak. Jakoś poczułam, że no ja też z jednej strony wydaje mi się, że ja poszłam rok później po niej, a mieszkałyśmy razem, więc jakby widziałam dokładnie, czego ona się uczy. Wydawało mi się to z jednej strony fascynujące, a z drugiej strony takie dość proste, właśnie jakieś takie proste w znaczeniu swojskie, może coś takiego i coś, co już w jakimś stopniu, no oczywiście wtedy w bardzo małym stopniu, ale już jakoś tak mam opanowane, czy może coś, co w jakimś stopniu znam. Więc tak, myślę, że to mogły być podobne uczucia. I wtedy tak pamiętam, że w którymś momencie chyba właśnie siedziałam na wykładzie na etnologii i tak pomyślałam, tak kurczę, przecież powinnam ja też składać papiery na ten KRINS. Jakoś właściwie nawet nie pomyślałam o filologii rosyjskiej, bo jakoś właśnie ta oferta KRINS-u taka szersza z innymi językami wschodniosłowiańskimi i tam kulturami, historiami tych krajów właśnie sąsiednich, tak mi no, wydawała mi się taka oczywista, że to jest takie, tak, że to jest dokładnie to, jakby od początku miałam wrażenie, że to jest jakby, że oferta tego kierunku jest po prostu no, wręcz dla mnie stworzona.
Pochodzisz z Podlasia. Czy Podlasie jest tylko częścią twojego życia dużą, czy tam się pojawiłaś jako osoba napływowa?
Nie, jestem z Podlasia. Jestem z Hajnówki na Podlasiu. No teraz mieszkam w Białymstoku. I właściwie ogromna część mojego życia w tym momencie jest związana z Podlasiem. Jak mieszkałam w Krakowie, no o wiele mniejsza. Ale teraz właśnie wróciłam na Podlasie po wielu latach mieszkania w Krakowie, potem w Warszawie też trochę. I no czuję, jakby tak zawsze właściwie czułam, że jakaś moja tożsamość jest w pewnym stopniu właśnie związana z Podlasiem, nawet w dużym stopniu. I trochę właśnie chyba wtedy w Krakowie tęskniłam za tym takim wschodem górnie.
No to właśnie ciekawe jest. To Podlasie to jest taka tajemnica i zagadka dla mnie, którą już właściwie wspomniana wcześniej Anna Sajewicz przede mną roztoczyła. Jak ten Klinz, jak te studia, w jaki sposób one są? Były dla Anny i były dla ciebie takie swojskie, bliskie. Co tam takiego się dzieje lub działo, co powodowało, że to poczucie bliskości się tutaj jakoś tak i jakiegoś rodzaju no, dobrego samopoczucia takiego mentalnego, intelektualnego realizowało?
U mnie osobiście to było tak, że właściwie od jakoś ten to taka wschodniość może Podlasia, którą ja dopiero oczywiście zaczęłam odkrywać, gdy z Podlasia wyjechałam, jak wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy. Ta wschodniość Podlasia jakoś dla mnie teraz już też, no może nie teraz, ale właśnie szczególnie w Krakowie jakoś tak się wiązała w dużym stopniu z cerkwią i z prawosławiem. Ja właściwie od dziecka śpiewałam w chórze cerkiewnym w Hajnówce. I no i zresztą bardzo do dzisiaj lubię muzykę cerkiewną, która no jakoś dla mnie w pewien sposób się jakoś tak wiązała właśnie z taką rosyjskością i wydaje mi się też, że przez to, że byłam otoczona takimi ludźmi, no ludźmi, którzy mieli wpływ na mnie wtedy, którzy właśnie bardzo mocno wiązali to prawosławie z nawet nie tyle Rosją, ale ogólnie jakby krajami wschodniosłowiańskimi, że jakoś tak tym przesiąkłam, można powiedzieć, ale też z drugiej strony od dzieciństwa, właściwie co roku teraz, jak tak sobie myślę, może od jakiegoś 17 roku życia, wyjeżdżałam na wschód, no może nawet wcześniej jeszcze do 11 roku życia, na Białoruś, na Ukrainę i też chyba jakoś właśnie tak dość szybko do Rosji. I to dość daleko, to były takie, to były i jakby letnie takie wycieczki, właściwie to były pielgrzymki, bo to były organizowane przez cerkiew, więc jeździłam jeszcze ze swoją matką na samym początku. I dość wcześnie się właśnie zapoznałam i z Moskwą, z Petersburgiem, z Wałamem, jeździliśmy do Pskowa, na Krym, na Ukrainę, więc no jakby no, na Białoruś też taką raczej może bliższą, powiedzmy, bliższą zagranicę.
Wydaje mi się w takim razie, że dla Podlasia, dla ludzi z Podlasia, naród sąsiedni trochę innego być może znaczenia nabiera niż dla tych, którzy na przykład z Górnego Śląska tutaj przyjeżdżają na studia i podejmują akurat takie wyzwanie. To nazwa tego kierunku studiów, który zakończyłaś, kultura Rosji i narodów sąsiednich, prawda? Mhm. Ta sąsiedniość może dla ciebie w ogóle nie istniała przez tą przestrzeń kulturową, którą tak teraz w interesujący sposób opisałaś.
W dużym stopniu tak. Szczególnie jak byłam, no jak byłam dzieckiem, to no, kulturowo czy nawet w pewnym jakimś dziwnym stopniu językowym można powiedzieć, że nie istniała, ale też mam wrażenie, że właśnie w Podlasie teraz już tak trochę, tak mi się wydaje, że to prawosławie na Podlasiu jest tak trochę podzielone, jeśli chodzi o takie wpływy, czy może jakieś koneksje. Z jednej strony są ludzie, którzy bardzo się wzorują na tym właśnie prawosławiu rosyjskim i to jest, wydaje mi się, jednak większość, a z drugiej strony też bardzo tak szybko się prężnie rozwija, i to nie tylko na Podlasiu, ale ogólnie w Polsce, w prawosławiu, takie podejście bardziej, powiedzmy, greckie, czyli jakby te takie powiązania z Grecją i z tym prawosławiem, no jednak innym niż rosyjskie greckie.
Jeśli poruszylibyśmy tak na krótko jeszcze ten temat rzeczywiście wyznania i obrzędu, czy trafnym byłoby spostrzeżenie lub taka opinia, którą bym przed specjalistką właściwie sformułował, że prawosławni w Polsce, ta przestrzeń, ta społeczność prawosławna w Polsce jest dużo bardziej, powiedziałbym tak, zdyscyplinowana, jeśli chodzi o kontekst ten swój konfesyjny, niż katolicy z jednej strony i wszystkie inne obrządki chrześcijańskie, a z drugiej strony teza robocza, ale może uprawdopodobnisz jej funkcjonowanie. Kojarzy mi się rosyjskie prawosławnie jednak gdzieś tam z pewną powierzchownością, bo po latach radzieckich, po latach 90. powrót taki prawdziwy, tak, do korzeni chrześcijaństwa był utrudniony po prostu, bez oceniania. Po prostu stwierdzam taki fakt, który gdzieś w literaturze się także pojawił. Czy w związku z tym ryzykowna teza Podlasie na styku kultur nie jest jakimś takim taką przestrzenią odrodzenia lub takiego zakorzenienia właściwego dla tego rytuału, dla tej obrzędowości właśnie prawdziwie sławiącej Chrystusa? Jak sądzisz? Czy to byłoby uprawnione?
Nie wiem, tak naprawdę też tak. Nie wiem, czy akurat termin zdyscyplinowanie tutaj by bardzo tak opowiadał do prawosławia i do Podlasia ogólnie. Natomiast no jeśli chodzi o to twoje drugie pytanie, to wydaje mi się, że no przez to, że na Podlasiu w Polsce to jakby to prawosławie nigdy nie miało aż takiej przerwy, jak wiadomo w Rosji czy w krajach wschodniosłowiańskich. I no nigdy, nawet w czasach PRL-u, tak, bo to nigdy nie było aż takie zabronione, czy jakby, że no nie istniało. Każdy mógł chodzić do cerkwi, tak prawdę mówiąc, no, sprawować wszystkie rytuały, jakie chciał, więc to jest takie dość ciągłe. I więc no nie wiem, czy to prawosławie jest jakieś prawdziwsze, czy nie. Ja myślę, że wielu Rosjan by się nie zgodziło, ale rzeczywiście jest inne. To no, jest na pewno inne, jest przesiąknięte nawet, no tak prawdę mówiąc, ja teraz tak może mówię, czy mówimy o Rosji, ale przede wszystkim taka może nawet też tradycja prawosławia, czy kultura prawosławna na Podlasiu jest najbardziej chyba powiązana z tymi krajami bliższymi, czyli z Ukrainą i też z Białorusią, gdzie jednak też taka rytualność jest silniejsza, czyli jakieś właśnie takie no, zachowania jak kolędowanie, czy no, różne takie właśnie zwyczaje. No więc wydaje mi się, że na pewno jest to zupełnie inne prawosławie, z czego też wiem, że wiele osób, które no, na Podlasiu może po pierwsze nie wszyscy jeżdżą do Rosji, więc ta Rosja jest takim raczej krajem trochę mitycznym i może nie do końca znanym, tylko się tak wydaje, że to właśnie to przez to, że tam jest patriarcha i te takie bogate nabożeństwa w cerkwiach, więc to się wydaje takie, no właśnie takie trochę zmitologizowane to prawosławie. Natomiast no u nas jest już takie, a no i też wydaje mi się, że prawosławie w Rosji jest jednak w dalszym ciągu dość mocno przesiąknięte takim neofityzmem, czego na Podlasiu już, no nie ma. Jednak to jest takie no dość ugruntowane, więc też takie można powiedzieć trochę spokojniejsze i też powiązane bardziej z innymi może wymiarami kultury.
Czy te studia w Krakowie, etnologia i te filologiczne, kultura Rosji narodów sąsiednich, one uporządkowały w jakimś stopniu twoje intuicje, czy też dużo bardziej jednak poszerzyły twoją wiedzę? Czy to było pół na pół? Jak byś to określiła? Jakie wartości wyniosłaś ze studiowania dodatkowe? Obok oczywiście takiej czystej wiedzy.
No zdecydowanie bardzo poszerzyły moją wiedzę, ale też w dużym stopniu mi otworzyły oczy właśnie na Rosję. Chyba ja też przez to, że wtedy no do czasu, kiedy właśnie zaczęłam studiować na KRINS-ie, nie interesowałam się tak prawdę mówiąc Rosją, więc wydawało mi się, że takie moje pojęcie o Rosji jako takim kraju właśnie prawosławnym jest takie no prawdziwe, co jakby szybko się okazało, że no oczywiście tak w sumie nie jest. Więc na pewno ta wiedza została poszerzona. No jeśli chodzi o takie jakąś taką intuicję, czy to się tak zgadzało, to w pewnym stopniu się zgadzało, ale to, co przede wszystkim wydaje mi się wyniosłam tak ogólnie, to to, że może powiedzmy tutaj o Rosji jakby, że no to jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana kultura i historia i jakby, no że to jest no niewiarygodnie skomplikowany kraj. Też no może to tak jakby zabrzmi tak trochę właśnie tajemniczo niepotrzebnie, jako ta Rosja, której nie da się pojąć, ale zauważam też bardzo wiele wymiarów takich, z których, nowych wymiarów, z których właśnie, czy poprzez które można jakoś badać Rosję, czy w ogóle postrzegać jako tak właśnie bardziej odśrodkowo, a nie z punktu widzenia zachodniego. Ale też z drugiej strony ten punkt widzenia zachodni też był bardzo pomocny. No i rzeczywiście mi otworzył oczy na wiele, bardzo wiele aspektów.
Zakończyłaś studia etnologiczne. Rozumiem, że wcześniej, czy równolegle z KRINS-em?
Równolegle, tak prawdę. Zaczęłam chyba na czwartym roku, z tego co pamiętam, etnologii. KRINS zaczęłam na czwartym roku i kończyłam tak no, równolegle w miarę.
I co się potem wydarzyło w twojej biografii? Rosja została, czy została tłem? I jest wciąż taka i tajemnicza, i trochę niepojęta, jak ten Tiutczew wskazywał.
Z jednej strony ja nigdy się tak bardzo konkretnie nie zajmowałam może Rosją, może trochę bardziej jakąś właśnie taką bardziej ogólną kulturą prawosławia, powiedzmy, czy też Ukrainą i Białorusią. Natomiast po studiach miałam kilkuletnią chyba przerwę, ale tak jakoś planowałam od, no chciałam tak prawdę mówiąc iść na doktorat po studiach, znaczy po paru latach przerwy i dość długo szukałam jakiegoś ciekawego tematu. No i w końcu właśnie trafiłam na temat, znaczy nie tyle trafiłam, co już tak prawdę mówiąc zdecydowałam się właśnie na szeptuchy, żeby pisać pracę o podlaskich szeptuchach.
I właśnie... czy możesz przybliżyć coś więcej w tej sprawie? Myślę, że dla wielu słuchających nas ten kontekst jest absolutnie nieznany, to po pierwsze. Tak jak nieznane moim zdaniem jest w Polsce generalnie Podlasie. Mhm. To kilka oczywiście warstw byśmy musieli poruszyć, ale bardzo chętnie posłuchałbym właśnie o tym kontekście, który zaczęłaś badać. No a pewnie sama No zaraz zechcesz powiedzieć, na ile te kompetencje ze studiów też wzbogaciły ciebie w tej swojej pracy badawczej. Bo temat wydaje się być trochę lokalny, ale chyba jednak nie jest tak bardzo lokalny, jakby się mogło zdawać.
No to właśnie bardzo dobra uwaga, bo temat właśnie nie jest tak bardzo lokalny, jakby się mogło zdawać, bo te szeptuchy, zaraz tak powiem, kim one są, ale właśnie są, całe to zjawisko jest dość mocno z mojej perspektywy zakorzenione w tej właśnie kulturze państw sąsiednich, czyli Białorusi, kulturze białoruskiej i ukraińskiej, takiej kulturze ludowej. Co jakby no tak prawdę no jest taką no tezą tej mojej pracy, czy ich no hipotezą, ale no kim są szeptuchy? Szeptuchy to są to takie babki, znachorki, które się zajmują lecznictwem ludowym, ale też magią ludową, czyli przyjmują u siebie w domach, one mieszkają na podlaskich wsiach właśnie w okolicach Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Jest to takie no, zagłębie po pierwsze prawosławia, po drugie takiej dość archaicznej kultury, kultury ludowej i też no, zagłębie gwary wschodniosłowiańskiej, jest, no, gwary przede wszystkim ukraińskiej, więc właśnie one mieszkają w tych wsiach porozrzucanych właśnie tak między Bielskiem a Hajnówką. I u siebie w domu przyjmują właściwie wszystkie osoby, które się do nich, no tak powiem, zgłoszą, które do nich przyjdą z jakimś problemem, nie tylko problemem zdrowotnym, chociaż te są najczęstsze, ale też na przykład, nie wiem, z jakimiś problemami natury osobistej, czy też, nie wiem, małżeńskiej nawet, wiem, że małżeństwa się też do nich zgłaszają, czy z jakimiś swoimi problemami, czy też z jakimiś problemami pieniężnymi, więc tak ogólnie z jakimiś wszelkimi właśnie takimi sprawami i one za pomocą no, takich dość rozbudowanych rytuałów zamawiania, które polegają na jednocześnie na wykonywaniu różnych czynności, na przykład paleniu lnu, czy wodzeniu słoikiem z popiołem nad głowami tych chorych i jednocześnie wymawianiu różnych zaklęć i modlitw właśnie prawosławnych i zaklęć w gwarze. No w ten sposób próbują jakoś odegnać tą chorobę i no muszę powiedzieć, że cieszą się ogromną popularnością właśnie nie tylko już na Podlasiu, a też ze sprawą głównie mediów, które chyba w latach 90. pojawiło się kilka artykułów na temat takiej najbardziej znanej szeptuchy ze wsi Orla i od tego czasu no dość dużo, no dużo tak prawdę mówiąc osób przyjeżdża właśnie jakby z całej Polski tak prawdę mówiąc, ale ogólnie na Podlasiu z tego co wiem jakby już co tak no zbadałam w wywiadach i obserwacjach i tak dalej. Praktycznie każda osoba właśnie tak z okolic Hajnówki była kiedyś u szeptuchy, czy jako dziecko, czy już jako osoba dorosła z jakimiś, najczęściej właśnie z dolegliwościami zdrowotnymi. No więc jest to bardzo żywe zjawisko. To jest fakt.
Bardzo żywe zjawisko. Żartobliwie nasuwa się jedna rzecz, czy to jest legalne, ale prawdziwe moje pytanie nie jest oczywiście żartobliwe. Raczej chciałbym zapytać o taką rzecz, czy to znaczy, że jesteśmy pomiędzy wiarą w służbę zdrowia, w profesjonalizm medycyny i Boga? Gdzieś pomiędzy? No bo jeśli prosimy o łaski jako wierzący, jakaś znacząca część, myślę, że dominanta społeczności lokalnej, ale szeroko rozumianej także tutaj w kraju, to są ludzie wierzący. Czy Bóg nie wystarcza w takim razie? To jest pierwsza część pytania. A druga część pytania, rozumiem, że służba zdrowia jest w katastrofie, a warto dodać, że rozmawiamy 19 stycznia i pandemia wciąż się nie skończyła.
Tak. Pierwsze pytanie jest, tak prawdę mówiąc, jednym z takich moich problemów badawczych. Jakby co takiego jest w tej właśnie wierze? Może nie tyle, że ona nie wystarcza, co że jakby musi jednak, no nie, też nie musi, no bo w wielu częściach świata, gdzie jest to prawosławie, no jednak tak bardzo popularne szeptuchy nie są. Ale rzeczywiście jakoś tak się to łączy właśnie, to rzeczywiście się łączy i cerkiew, i medycyna, i szeptuchy. Z jednej strony, no jeśli chodzi o lekarzy, to ludzie do szeptuchy się zgłaszają już jako no, ostatnią deskę ratunku, jako ostatnia, jest to dla nich ostatnia deska ratunku, najczęściej wtedy, kiedy lekarze już nie pomagają, albo też kiedy problem jest tak prawdę mówiąc może trochę zbyt błahy dla lekarzy, czy jest jakiś taki bardzo przewlekły. Natomiast jeśli chodzi o cerkiew, to cerkiew od kilku lat, niewielu, może tak 5 lat dopiero zaczęła tak zwracać baczniejszą uwagę właśnie na szeptuchy i przestrzegać powiedzmy ludzi przed nimi. I też bardzo często księża organizują jakieś pogadanki na wioskach z ludźmi właśnie, żeby nie chodzić do szeptuchy. Natomiast do tego czasu, bo to jest bardzo nowe zjawisko, te takie właśnie, te pogadanki powiedzmy, do tego czasu tak prawdę mówiąc cerkiew i szeptuchy żyły tak raczej w takiej cichej zgodzie. Cerkiew się za bardzo nie wypowiadała na ten temat i no tak prawdę mówiąc szeptuchy są osobami, w ogóle na szeptuchy to nie tylko kobiety, to mogą być też mężczyźni, to jest raczej taka nazwa zbiorcza, swoją drogą dość zewnętrzna, bo u nas się o czym mówi po prostu babki. To są osoby bardzo religijne, one jakby chodzą do cerkwi, też bardzo często się tam jakoś tak ujawniają w cerkwi jako takie osoby dość czynne i aktywne. Więc to tak teraz dopiero widać, że to jest jakby z jakiegoś powodu właśnie zaczęło stanowić taki problem dla cerkwi, a wcześniej raczej nie było.
Jednym słowem, jeśli dobrze zrozumiałem, babki, szeptuchy, one nie wierzą w swoje jakieś nadprzyrodzone moce, ale wierzą w słowo, w moc słowa, tak?
Zależy tak
i rytuału.
Kultura. Ale to, co one najczęściej powtarzają i podkreślają, co się przewija we wszystkich właściwie wywiadach, to one powtarzają, że to nie one leczą, ale to leczy Bóg. Czyli że.
A jednak.
Tak, że to
czyli zwracający się do szeptuchy, do babki, nie zna drogi dotarcia tak dobrze do Boga, jak ona. Właśnie, tak?
Tak, że ona ma te specjalne umiejętności, które jej lepiej pozwalają właśnie wykorzystać to, no te jakieś takie dojście specjalne do bóstwa powiedzmy, czy jakieś takie sakralne umiejętności, które właśnie takiej to lepiej i szybciej powiedzmy pozwalają dotrzeć do tej choroby, tak, i ją jakoś wygonić. No, a z drugiej strony tak cerkiew mimo wszystko jednak przede wszystkim stawia na no, to tak powiedzmy zbawienie duszy bardziej niż uleczenie ciała. Co jakby no też właśnie teraz te, są podkreślane właśnie przez tych księży na tych pogadankach to, że też sakramenty leczą według cerkwi, ale jednak no szeptuchy no, cieszą się no nieporównywalnie większą popularnością niż te metody leczenia cerkwi.
Czy możesz powiedzieć, jak zostać taką osobą wybraną? Bo zakładam jednak, że z tego, na co wskazałaś, że mamy tutaj do czynienia z jakimś rodzajem wyjątkowości, który przychodzi od sił nadprzyrodzonych. Więc wydaje mi się, że w takim razie jednak nie można się tego fachu nauczyć i spieniężyć go, zmonetyzować. Bo zakładam też, że jednak tutaj trochę o biznes chodzi. Ale może nie mam racji, może jednak prawdziwe leczenie nie może być finansowane.
No właśnie to jest z tym finansowaniem jest bardzo ciekawa sprawa, gdyż te najsławniejsze powiedzmy, te najsławniejsze, ale też chyba one są najsławniejsze dlatego, że uważane są za te obdarzone największą mocą szeptuchy, one nie biorą pieniędzy, natomiast są takie właśnie szeptuchy, które w ogóle jakby się wręcz obrażają, jak ktoś chce im zostawić pieniądze. Są takie, które jak ktoś już położy tam 10 czy 20 zł, no to wezmą. I wydaje mi się, że to jest wręcz taki nawet wskaźnik tego, czy ktoś jest prawdziwą szeptuchą, czy właśnie taką, no taką...
udawaną, podszywaną.
Podszywaną, tak? No tym wskaźnikiem jest właśnie to, czy bierze pieniądze, czy nie. Czy ma jakieś właśnie takie swoje opłaty za to. Jak ma, no to już, no to jest no już coś takiego no naciąganego.
W takim razie jak to jest, że wiedzą ludzie lokalnie, a może i nawet rozpowszechniają w pewnym momencie, że ta osoba pomaga. Czy tutaj mamy do czynienia z wiarą w siłę tych zamówień? Bo zakładam, że faktycznie kończy się medycyna, tak, w pewnym momencie, lub kończy się cierpliwość medyczna. Może nawet takie określenie gdzieś funkcjonuje, ale taka cierpliwość, wiesz, związana z tym, no już panu, pani nie pomożemy, lub temu dziecku nie pomożemy. Jest to, jak wskazałaś ostatnio, deska ratunku, no ale w takim razie jest też gdzieś przestrzeń realizacji tego działania. To znaczy, myślę, że ktoś z satysfakcją wyszedł, bo został uzdrowiony najzwyczajniej w świecie. Inaczej by popularność tego typu, jakby to określić, pewnie będziesz wiedziała lepiej, tych czynności, ale też tej postaci, właściwie to jest postać, tak? No, nie byłaby aż tak wysoka, nie odradzałaby się regularnie, bo zakładam też, że są fale, prawda, że to falami przychodzą.
No tak, ta wiara właśnie w skuteczność szeptuchy jest... Tak naprawdę to właśnie od tej wiary, wydaje mi się, zależy skuteczność leczenia. I to też sama szeptucha podkreśla, że to co jedyne co właśnie ta osoba leczona musi robić, to musi bardzo mocno uwierzyć w to, że to rzeczywiście się uda. Więc jakby ta wiara też polega na autorytecie tej szeptuchy, że no, po pierwsze to jest taki autorytet no, lokalny, ale też... ten autorytet się osadza na tym, że rzeczywiście wielu osobom ona w rzeczywisty, jakby realny sposób pomogła. I rzeczywiście wiele osób no, jakoś tak wyszło z tych chorób. Chorób dolegliwości, jakby no, najróżniejszych, tak prawdę mówiąc, rzeczy. To często są takie rzeczy właśnie dość, wydawałoby się, powszechne i takie dość błahe, nie wiem, w stylu, że dziecko płacze po nocach, czy boi się wody.
Nawracające kurzajki, takie tak, drobne, takie błahe, ale uciążliwe.
Tak, ale właśnie uciążliwe i takie, na które medycyna może trochę machnie ręką, ale też i takich właśnie osób, które z tych błahych, to oczywiście w cudzysłowie, problemów zostało z nich wyleczone, jest bardzo dużo, bardzo wiele takich historii słyszałam. Natomiast też wiem, że są osoby, które chodzą do szeptuchy z bardzo poważnymi chorobami, tak jak rak i tak dalej. I tutaj wiem, że są takie osoby, ale jakoś do tej pory jeszcze nie udało mi się spotkać takiej osoby i porozmawiać z nią, rzeczywiście spytać się, czy udało się wyjść z takiej ciężkiej choroby. Więc tutaj nie wiem. No myślę, że przede wszystkim też to podkreśla ta cała otoczka rytuału, osoba samej szeptuchy, to w jaki sposób wygląda rytuał, to bardzo mocno oddziałuje na psychikę jednak.
Leczenie odbywa się w głowie. Mogłabyś opowiedzieć pokrótce, bo myślę, że mało kto, ja nie byłem nigdy, myślę, że mam pewne wyobrażenia tylko, które gdzieś mogłyby mnie prowadzić do rozstrzygnięcia, jak wygląda taka, nazwijmy to, standardowa wizyta u babki. Jak to wygląda? Bo czy to jest jakiś rodzaj też no, kamuflażu dojeżdżających tam? Czy robi się to bardzo oficjalnie, demonstracyjnie? Bo myślę, że to jest wieloetapowy jednak proces. Rodzina czy osoba, która poszukuje takiej pomocy, też pewnie dojrzewa, zwłaszcza we współczesności zdigitalizowanej, do takiej decyzji w końcu, tak? Mhm. Że wujek Google już nie pomógł, to jadę do tej babki gdzieś tam za szóstym zakrętem w ostatniej chałupie. Chciałbym, żebyśmy też jakby troszeczkę popatrzyli na to w taki sposób, że to jednak nie jest czarownica ostatecznie, a może komuś do głowy przyjść taka myśl, prawda? Jak to wygląda, powiedz?
Myślę, że jeśli chodzi o postrzeganie tych szeptów, to ono się różni dla osób z zewnątrz, powiedzmy, i osób takich, które, że tak powiem, siedzą w tej kulturze, osób z Podlasia, takich właśnie prawosławnych, osadzonych w tej wiejskiej kulturze, to postrzeganie może być inne. Ale jak to wygląda? No przede wszystkim osoba chora musi przyjechać do tej wioski, wchodzi na podwórko. To jest, właśnie wszystkie szeptuchy mieszkają w starych takich drewnianych chatach, jakich pełno na Podlasiu.
Jednym słowem, wiek też tej szeptuchy ma znaczenie. On tak. Wiąże się z autorytetem.
Tak, z autorytetem, ale też wiąże się z pewnymi takimi bardzo ważnymi wytycznymi kultury ludowej i magii ludowej.
Pewnie niepisanymi.
Nie, oczywiście. Znaczy już zapisanymi właśnie w etnologii z jednej strony.
Ale... Przez ekspertów takich jak ty. No tak.
Więc jakby wiek i też płeć szeptuchy jest dość ważne. To jakby tak przybliża właśnie do sakrum. Tak? Już jakby, no też im starsza, tym, no tak mówiąc kolokwialnie, no tym bliżej jej do śmierci. Ale to dobrze, bo to dobrze to właśnie przybliża właśnie do sakrum. Więc taka właśnie chora osoba wchodzi, no najczęściej czeka w dużej kolejce, długiej kolejce, jeśli to jest orla szczególnie. Wchodzi do środka, zostaje usadowiona na krześle, pod oknem też w takim kącie świętym, powiedzmy. Jeśli, no zazwyczaj tak jest, jeśli jest taki kąt akurat tutaj.
Taki krasny ugol, tak?
Trochę tak. To też jest jakby, też jest obecny na Podlasiu. Znaczy było obecny, bo teraz już praktycznie się takich kątów nie buduje, ale czasem u szeptuchy jest. W każdym razie najczęściej też stoi obok stół, na którym leżą ikony, krzyż, świece i właśnie różne takie, powiedzmy, przyrządy inne potrzebne do zamawiania. Szeptucha najczęściej przeprowadza krótki wywiad z tą osobą, ale też bardzo często się zdarza, szczególnie u tych najmocniejszych, powiedzmy, szeptuch, które są, że są one obdarzone jakimś takim darem postrzegania, powiedzmy, tego, czy jakby taki dar, jak to się nazywa, no takiego prorokowania o tych osobach.
Aha, czyli to jest już zupełnie mistrzostwo, jeśli szeptucha wie, co dolega wchodzącemu.
Tak. Ona już wie, jak on się ta osoba się nazywa, co dolega, już wszystko o rodzinie wie, więc ten chór już nawet nie musi nic mówić. Co podobno tak się rzeczywiście zdarza z tą szeptuchą z Orli, co też jakby no wpływa oczywiście na tego chorego, który myśli, no już jakby... No...
Lepiej się nie da.
Tak, dokładnie. Już jestem na miejscu, udało mi się. Sam przebieg leczenia, tak prawdę mówiąc, zależy bardzo, w bardzo dużym stopniu od samej szeptuchy i od choroby. Różne choroby się leczy też w inny sposób, na inne sposoby. Chyba takimi najpopularniejszymi jest spalanie lnu. Wygląda to tak, że kładzie się chustkę na głowie chorego i świecą, najczęściej właśnie świecą gromniczną, spala się takie cząstki lnu nad głową chorego. Też no, trzeba okrążyć kilka razy, trzy razy najczęściej, przeżegnać trzy razy i siebie, i chorego. Więc to jest jakby taka magia, właśnie magia lecznicza tam oparta na różnych symbolach. Ale też to tym, co tak prawdę chyba jest najważniejsze w całym tym zabiegu zamawiania, to jest no, to słowo. To słowo, czyli te zaklęcia magiczne, które są bardzo ściśle i bardzo... No nierozerwalnie połączone z modlitwą i to wręcz jakby tak na poziomie no, słów się przeplatają ze sobą.
Doskonale, jesteśmy w przestrzeni filologicznej w związku z tym. Mhm. To powiedz, w jakim języku odbywa się to zamawianie, żeby było skuteczne?
No właśnie.
Czy to jest język tutejszy, jak mawiano niegdyś o języku pogranicza?
Tak, tak prawdę mówiąc, to no, można, no już tak za bardzo się może nie mówi, ale też no, to nie jest taka lokalna nazwa język tutejszy. Ta gwara to jest gwara, którą po prostu się posługują same szeptuchy i wszyscy inni mieszkańcy i tych wsi właśnie, no na przykład w okolicach Hajnówki. Jest to gwara o cechach, no tutaj badacze się w dalszym ciągu bardzo spierają, czy jest to gwara tak zwana przejściowa między ukraińską a białoruską, czy gwara ukraińska. No ja, no według mnie jest to gwara przede wszystkim o cechach ukraińskich, języka ukraińskiego, bardzo podobna do ukraińskiego i te zaklęcia są właśnie w tej gwarze.
Jednym słowem, przybysz o polskich korzeniach z Ursynowa warszawskiego albo z krakowskich Czyżyn nie będzie rozumiał, co się wokół niego w tym języku dzieje.
Nie będzie nic rozumiał. Właśnie tutaj jest też może ta różnica między tym, powiedzmy, podlasianinem ze wsi, który będzie wiedział, co się dzieje i będzie mniej więcej rozumiał, na czym to polega, a takim właśnie przybyszem z Polski. To też jest dość ciekawe, że właśnie wśród tej społeczności na Podlasiu prawosławnej ludzie z innych części Polski są właśnie znani jako Polacy. Jakby my tu jesteśmy u siebie, jesteśmy swojakami, a oni to są właśnie Polaki jeszcze na dodatek. Więc tak, jest to taka no, gwara trudna dość do zrozumienia dla Polaków, ale właśnie z drugiej strony też tak jeszcze może trochę już poza tymi szeptuchami dla osoby z Podlasia, która właśnie jest zaznajomiona z tą gwarą, łatwo jest zrozumieć rzeczywiście inne języki wschodniosłowiańskie, szczególnie no, jak widzę tak po sobie i po swoich znajomych, szczególnie język ukraiński. Jest to, jak pojechałam pierwszy raz, te pierwsze wyjazdy na Ukrainę, no to było, no rzeczywiście trochę tam czymś to się oczywiście różniło, ale było bardzo łatwo opanować i zrozumieć i porozumieć się z Ukraińcami wtedy, właśnie ze względu na znajomość wiary dla nas.
Czy kontakty ze wschodnimi badaczami, ekspertami, one jakoś, jeśli w ogóle takie istnieją, a zakładam, że myślę, że to możliwe, że też sięgasz na wschód do tych różnych rytów szamanistycznych, w jakim sensie to, o czym mówisz, ma też taki wymiar, prawda? Z tym, że mamy tutaj bardzo silną, tak mi się wydaje, postać kobiety, tak? Kobieta jako archetyp pewnego rodzaju odrodzenia również, tak? Masa różnych wątków pewnie nie na tą rozmowę do podjęcia jeszcze. Ale czy te kontakty ze wschodem one jakoś przybliżają się, te aktualne, te obecne, do zrozumienia tego fenomenu, którym się zajmujesz, czy raczej okazuje się to być pewnego rodzaju no, jakąś nie tyle przeszkodą, co zejściem ze ścieżki, która jest taka właściwa? Czy jednak to jest coś tak bardzo specyficznego, że czujesz się, że jesteś takim odkrywcą, może nie tyle odkrywcą, co opisujesz coś, czego jeszcze nikt nie dokonał?
No, dobre pytanie, bo właśnie tak prawdę mówiąc na warunki polskie jest to pewne, no powiedzmy, może nawet nie tyle odkrycie, co pewna nowość. No w ogóle szeptuchy są jakby takim czymś bardzo egzotycznym w Polsce. Natomiast na Białorusi i na Ukrainie szeptucha, choć pod no pewnymi różnymi nazwami występuje w właściwie identycznej formie. Przez to, że te języki też są podobne, właśnie ta gwara.
A jakie to są nazwy? Jakie to są nazwy?
Najczęściej, tak prawdę mówiąc, to no to teraz tak właśnie powiedziałam, że inne, ale jednak najczęściej to jest nazwa po prostu babka. Czyli to samo.
Babka.
Tak.
Babka.
Babka, szeptun też, czyli z tą końcówką N.
Męska.
Tak, szeptunka rzadko, bardzo rzadko. Babka szeptucha też czasem się spotyka taką nazwę. Babka szeptucha jakby już taki z łącznikiem. Ale babka, chyba jednak rzeczywiście najczęściej po prostu jakby idzie się do babki. U nas no na Podlasiu już ta nazwa szeptucha jakoś została tak bardzo, bardzo właśnie taka przyklejona do tego zjawiska. No w każdym razie samo zjawisko jest naprawdę, no poza pewnymi jakimiś lokalnymi różnicami, no też same szeptuchy wyglądają praktycznie tak samo i na Białorusi, i na Ukrainie, leczą tak samo tymi samymi sposobami, podobnymi modlitwami. Właśnie język się może troszeczkę lokalnie różnić. Więc zdecydowanie, no te duża część mojej bibliografii to jest bibliografia w językach właśnie rosyjskim, białoruskim, w języku białoruskim i ukraińskim. Też, też naukowcy, czy ci badacze na, właśnie w tych trzech krajach są świadomi tego, że to zjawisko jakoś tak powiedzmy wypływa trochę tak właśnie na to, przez tą granicę na Podlasie, tak się trochę rozlało, bo to rzeczywiście tak wygląda, bo ono jest tak popularne, jakby no na Białorusi na przykład w każdej wsi praktycznie jest po kilka tych szeptuch, do dzisiaj. Są bardzo popularne, też już tak można powiedzieć, że się tak trochę zdigitalizowały, też są obecne w internecie. Też powstaje no, bardzo wiele takich poradników magicznych, takich no, też w dalszym ciągu ludowych, ale już takich trochę uspółcześnionych. U nas na Podlasie tego nie ma, ale to tak jakby zjawisko jest rzeczywiście no, takie samo, więc jakby te badania, badaczy, no badania tych Rosjan, Ukraińców i Białorusinów no są dla mnie ogromną wskazówką i pomocą. Też byłam chyba 2 czy 3 lata temu, no byłam na kilku właśnie konferencjach, tak prawdę mówiąc to najbardziej chyba właśnie lubię iść na te konferencje na wschodzie. Byłam i na Ukrainie, i na Białorusi, i w Rosji. I o ile rzeczywiście na Białorusi i na Ukrainie to było takie, no tak, to my już słyszeliśmy o tym milion razy, o tym problemie właśnie szeptuch. Co my w Rosji, bo byłam na ranie w Rosji, rzeczywiście tam mówiłam trochę o innym problemie, właśnie takim językowym problemie na Podlasiu, ale rzeczywiście te szeptuchy wywołały u nich takie duże zainteresowanie, że no jednak w Moskwie, w Rosji w ogóle jest to zjawisko nie do końca może znanych dla mnie jeszcze powodów, jest o wiele mniej popularne niż było.
Ale może już zidentyfikowałaś kwestię taką, dlaczego na przykład pod Legnicą lub pod Wrocławiem nie ma szeptów? To jest ta kwestia tego rozlania się kulturowego? Czy jednak kultura Zachodu w troszkę w inny sposób radzi sobie z problemami, z którymi radzą sobie szeptuchy na wschodzie?
Myślę, że z jednej strony to jest takie właśnie to zjawisko, że zjawisko szeptuch na Podlasiu jest bardzo ściśle połączone właśnie z tą kulturą prawosławną i z taką, no tak, z kulturą prawosławną właściwie. I samo prawosławie jest takie bardzo, jakby tak bardzo chętnie jeszcze wcześniej włączało do siebie te takie zjawiska no postrzegane, które na zachodzie są właśnie postrzegane jako zjawiska, na zachodzie, w zachodnim chrześcijaństwie są postrzegane jako zjawiska magiczne. I też takie też rytuały jakby w prawosławiu są dość często, no szczególnie na przykład w protestantyzmie, no byłyby wręcz postrzegane jako czysta magia przez Zachód, więc Zachód sobie poradził raczej z tymi, nawet może nie tyle z takim problemem lecznictwa czy zdrowia, ale chyba nawet z takim ogólnie szerszym problemem właśnie takich zabiegów magicznych w dość no taki zdecydowany, jak się okazało, skuteczny sposób.
Ale brutalny też chyba, prawda? Eliminując to jakiegoś rodzaju no, siłą nawet.
Możliwe. No, z jednej strony stosy czarownic to wiadomo były.
Tak, chodźmy.
No tak, ale przede wszystkim wydaje mi się, że w Polsce czy w katolicyzmie, w tych krajach katolickich to po prostu było no, siłą kościoła. Tak? Jakby no, kościół to zabraniał bardzo... Bardzo jasno, wyraźnie.
Pewnie. Ewelino, tak dobiegając do końca naszej rozmowy, jakbyś dzisiaj popatrzyła na swoją historię, swoje zainteresowania, pasje i znawstwo regionu, zjawisk kulturowych, które go dotyczą. Ludzi po prostu, bo to jest historia o ludziach, historia o szeptuchach, prawda? W ogóle. Jakie byś miała wskazówki dla studentów, dla ludzi, którzy podjęliby badania właśnie w tym wschodnim kierunku, chcieliby się dokształcić, co byłoby z twojego punktu widzenia najważniejsze, no, patrząc na to, czym się zajmujesz z jednej strony, ale też jak ty sobie wyobrażałaś ten swój rozwój intelektualny, zawodowy?
Co by było tutaj najważniejsze? No zdecydowanie, tak prawdę, jeśli ktoś chce prowadzić badania na wschodzie, to język no, jest absolutnie najważniejszy. takie dość swobodne właśnie posługiwanie, nawet może nie jakieś idealne, ale swobodne właśnie posługiwanie się językiem. Zależy też oczywiście, w jakim kraju chce się prowadzić te badania. Ale też właśnie, no język tak praktycznie oczywiście, ale z drugiej strony, no to też badania zależy w jakich dziedzinach tutaj ktoś chce badać. Natomiast no właśnie takie badania kulturowe czy społeczne, to zdecydowanie zdecydowanie trzeba jakoś tak zrozumieć właśnie takie podstawy tej kultury, takiej, no powiedzmy, wschodniosłowiańskie, to takie może nie jest najlepsze słowo, bo to takie jest słowo, taki worek, gdzie można wszystko wrzucić.
Nazbyt ogólne.
Tak, nazbyt ogólne, więc raczej to trzeba się też tak koncentrować na poszczególnych krajach, no nie Rosja, Ukraina, Białoruś, czy tak jakieś inne kraje. Muszę powiedzieć, że mi tutaj chyba najbardziej pomogła taka dość, no może wydawałoby się takie, to jest oczywiste, ale znajomość historii, tak prawdę mówiąc. No historia, taka może nawet nie jakoś bardzo szczegółowa znajomość historii, ale takich procesów historycznych i związanych z nimi oczywiście procesów kulturowych, w jaki sposób do tego doszło. No to chyba tak, chyba mi to najbardziej właśnie tak uporządkowało to taką wiedzę, którą no w Polsce mamy taką wiedzę o Rosji bardzo, bardzo powierzchowną jednak, no i pełną stereotypu, więc to jakoś znajomość historii i w jaki sposób do tego doszło, że właśnie na przykład Rosja tak wygląda, a nie inaczej dzisiaj. To jest takie pomocne.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci sukcesów w badaniach, w opracowywaniu kolejnych sekwencji związanych z tym, jak dzisiejsza społeczność lokalna, ale nie tylko, Polaki też przyjeżdżają, tak, do Szeptuch, żeby sprawdzić, czy są w stanie pozbyć się uciążliwych różnych spraw. Życzę Ci, żeby to zostało zwieńczone sukcesem, ale z takim sukcesem osobistym. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o tytuły, o jakieś apanaże naukowe, ale po prostu o poszerzenie tak mało nam dostępnej wiedzy. Ja jestem Ci za to bardzo wdzięczny i za tą rozmowę także, bo dowiedziałem się bardzo dużo, a jestem przekonany, że i ci, którzy sięgną do tego krótkiego nagrania, będą wiedzieli więcej i lepiej o Polsce także w dużej mierze, prawda? Świetnie. Bardzo Ci dziękuję. Rozmawiałem z Eweliną Sadanowicz, panią magister Ewelina Sadanowicz, która na Podlasiu bada kwestie związane z leczeniem i z oddalaniem od ludzi złych spraw. Serdecznie Ciebie pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia.
Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie.
Ewelina Sadanowicz jest absolwentką kultury Rosji i narodów sąsiednich oraz etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest specjalistką w dziedzinie prawosławnej religijności ludowej. Bada m.in. folklor i gwary Podlasia. Publikuje w polskich, białoruskich, ukraińskich i rosyjskich czasopismach naukowych. Jest autorką prac z zakresu wielokulturowości i stosunków etnicznych na Podlasiu, a także religijności i magii ludowej tego regionu. Aktualnie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Białostockiego pracuje nad rozprawą doktorską pod tytułem Szeptuchy jako element specyfiki ludowej religijności prawosławia na Podlasiu.